Drodzy moi, zgodnie z obietnicą, dzisiaj zatrzymujemy się nad Ewangelią o tym, że przełożeństwo jest tak naprawdę służbą. I w tym kontekście zobaczmy mężczyznę, który tak jak święty Józef, a z kolei Józef, tak jak Chrystus, jest przełożonym, ale przełożonym, który jest przede wszystkim sługą wspólnoty. Kiedy mam mówić o świętym Józefie, to przypomina mi się kawał pewnym kaznodziei, który był bardzo świetnym mówcą, ale miał tę wadę, że w zasadzie wszystkie jego kazania miały jeden temat – święty Józef. No i właśnie kiedy jakiś proboszcz miał go zaprosić, to zawsze miał dylemat, bo nie wiedział, czy go zaprosić, czy nie zaprosić, no bo z jednej strony już dość było mówienia o tym świętym Józefie, no ale jest świetny mówca, no więc, no cóż, pewien proboszcz pomyślał, użyję takiego fortelu, zaproszę tego kaznodzieję na nabożeństwo pokutne i poproszę, aby moich wiernych przygotował do sakramentu pokuty. Oczywiście kaznodzieja się zgodził i zaczął swoje kazanie mniej więcej tak. Drodzy moi, zebraliśmy się na nabożeństwie pokutnym i jak wszyscy doskonale wiemy, spowiedź odbywa się w konfesjonale, a konfesjonał jest z drewna. A wiecie, że w drewnie pracował święty Józef, więc dzisiejsze kazanie będzie o świętym Józefie. Może nie chcę iść tak do końca tym tokiem myślenia, ale nie ukrywam, że dzisiaj chciałbym się dłużej zatrzymać nad osobą świętego Józefa, który, jak wspomniałem, chociaż mówi się, że mężczyzna jest głową rodziny, to zobaczmy, że święty Józef jest nie tyle panem rodziny, ile sługą rodziny. Popatrzmy, jak na świętego Józefa, który jest wzorem mężczyzny, spogląda kardynał Wyszyński. On rozumiał, że Stwórca, że Pan Bóg właśnie dał specjalną rolę świętemu Józefowi. I zobaczmy, że w świętym Józefie nie było takiego wyniosłego, pysznego mężczyzny, ale człowiek poddany Bogu. I skoro święty Józef był poddany Bogu, to ze względu na Boga był poddany Maryi, no i oczywiście, ma się rozumieć, Jezusowi. I doskonale zrozumiał swoje miejsce. Święty Józef doskonale zrozumiał, że skoro upadek ludzkości dokonał się przez rodzinę, przez parę, przez wspólnotę i Adama i Ewy, to odnowa ludzkości ma się też dokonać przez wspólnotę, przez rodzinę Maryi i Józefa i oczywiście Jezusa. No i w tym kontekście kardynał Wyszyński też rozumiał, że odnowa narodu, szczególnie przed milenium, ale można powiedzieć, że to jest zawsze, dokonuje się przez odnowę rodziny. Odnowa narodu dokonuje się przez odnowę rodziny. I żeby dobrze właśnie zrealizować ten program odnowy, trzeba właściwie zrozumieć, kim jest mężczyzna. Kim jest święty Józef. Święty Józef zrozumiał, że skoro jest mężczyzną, a nie kobietą, a nie Maryją, to znaczy, że ma inne zadania niż Maryja, niż kobieta. To jest bardzo ważne rozróżnienie, bo nam bardzo często ta różnorodność, że ktoś inaczej myśli, inaczej się ubiera, ma jak inny gust, ta różnorodność nam w wielu sytuacjach bardzo często przeszkadza. A zobaczmy, że Bóg jest miłośnikiem różnorodności. Księga Mądrości mówi, że Bóg jest miłośnikiem życia. Prawda? Jemu nie wystarczy jeden jakiś wschód słońca. Każdy wschód słońca jest inny, każdy zachód słońca jest inny, każdy kwiatek róży jest inny, każda kropla wody, każda kropla śniegu jest inna. Bóg kocha różne formy życia, różnorodność życia. I właśnie to, że Bóg jest miłośnikiem różnorodności życia, święty Józef zrozumiał i dlatego przyjął swoje powołanie jako mężczyzny. Boża logika mówi nam, że chociaż nam ludziom ta odmienność płci mężczyzny i kobiety nastręcza problemów, to jednak warto sobie uświadomić, że Bóg chciał tej odrębności. Bóg chciał tego człowieczeństwa w dwóch odmianach, mężczyzny i kobiety. I dlatego kiedyś kardynał Wyszyński powiedział: bądźcie tym, czym zapragnął was Stwórca w swojej przemądrej miłości i czym ustanowił was w konkretnym czasie i miejscu ze wszystkimi waszymi istotnymi cechami. Piękne zdanie. Bądźcie tym, czym zapragnął was Stwórca. I zobaczmy, że święty Józef do zrozumienia swojej roli dojrzewał. Dojrzewał do tego, żeby zrozumieć, kim jest on, jak on jako mężczyzna, czym jest jego powołanie. Pismo Święte mówi o tym, że Józef był mężem sprawiedliwym. Piękne określenie. My tyle mówimy o sprawiedliwości w tych dniach. Czyli Józef zrozumiał, jakie jest jego miejsce. Józef zrozumiał, że pierwsze miejsce, pierwszy plan należy się dla Jezusa. Wobec tego jego miejsce nie jest na pierwszym planie. Józef zrozumiał, że drugie miejsce należy się dla Maryi. Wobec tego drugi plan nie jest jego miejscem. On w końcu zrozumiał, że jego miejsce, Józefa, to jest trzeci plan. Tak, święty Józef to mężczyzna trzeciego planu. I nie czuł się z tego powodu w jakiś sposób gorszy. On zrozumiał, że tak chciał Bóg, że to jest jego miejsce. Święty Józef zrozumiał, że on żyje po to, aby wspierać Jezusa i Maryję ze względu na Jezusa. I dlatego jego zadaniem jest zapewnić to wszystko, co jest potrzebne do życia dla Maryi i dla Jezusa. I dlatego potrafi się wycofać do tyłu. I to jest zgodne, drodzy moi, zwłaszcza drogie panie, drogie żony, z psychiką, z naturą mężczyzny. Mam takie zaprzyjaźnione małżeństwo. On jest strażakiem, ona jest nauczycielką, mają kilkoro dzieci i ona, zgodnie, prawda, z tym, co mówimy, kobieta ma wielką ruchliwość umysłu, jest bardzo aktywna, prawda? Ale on, mężczyzna, przychodzi po pracy i się po prostu kładzie na sofie i tak leży półtorej godziny, nie? Ta jego żona się nie skarży na niego, ale kiedyś tak mówi tak do mnie: wiesz co, w ogóle nie wiem, co się stało. No, mój mąż zawsze tak po prostu przychodzi i leży półtorej godziny. On mówi, że on jest zmęczony. No, tak jakbym ja po 6 godzinach w szkole nie mogłam być zmęczona. No ale wiesz, nic nie mówię, dobrze. No jest to dobry chłop ten z mojego męża. Ale kiedyś stało się coś, mówi, co zadziwiło mojego męża. Co się stało? Przyszli do nas znajomi na grilla, przyszli z małymi dziećmi. Był ustawiony stolik w ogrodzie, na tym stoliku stał czajnik, na którym gotowała się woda. Między innymi był taki mały Szymek, bardzo ruchliwy osobnik, tak około 3 lata. I w pewnym momencie my byliśmy zajęci rozpalaniem grilla, siedzeniem przy stole i nie wiadomo, jak to się stało, ale ten mały Szymek jakoś wlazł pod stół i wylał na siebie ten wrzątek. No my wszyscy w panikę, co się dzieje. W ogóle stanęliśmy jak wyci, nie wiedzieliśmy, co mamy robić, jesteśmy sparaliżowani, ale nagle ten mój mąż, wiecznie leniwy, wskoczył do akcji, chwycił chłopaka pod prysznic, go oblał, dzwonimy po pogotowie. Akcja taka, że momentalnie zajechali do szpitala, a lekarz mówi: co za profesjonalna opieka medyczna była od początku. Nie będzie trzeba żadnego przeszczepu, skóry robić, nie mówi, gratuluję profesjonalnej reakcji. I ta właśnie żona mówi: jaki ten mój mąż jest niesamowity, to niby za taki leży, taki leniwiec, takie nie wiadomo co, a kiedy trzeba, bach, wskakuje i reaguje tak, jak trzeba. Mówi: wiesz co, podziwiałam mojego męża. I właśnie to jest dobrze, to dobrze pokazuje, jaką osobowością był święty Józef. On niby tam, prawda, gdzieś tam nie ma go, prawda, przecież nie ma żadnego słowa Józefa, ale jak trzeba, to się uaktywnił. Znalazł, gdzie Maryja ma urodzić dziecko, znalazł środek transportu, przeprowadził przez ścigające wojska Heroda gdzieś tam do Egiptu, zaklimatyzowali się tam, prawda, potem wrócił, no to taki sobie, no tam, prawda, ktoś powie. On zrozumiał, że jego miejsce jest na trzecim planie, a kiedy trzeba, ma wskoczyć na pierwszy plan, żeby zainterweniować, a potem się znowu wycofać i zrobić miejsce dla Jezusa i Maryi. Oczywiście on do tego dojrzewał. Zanim święty Józef zrozumiał, że on pracuje po to, żeby wzmocnić ciało Jezusa, aby mu przymnożyć krwi, jak mówił wprost kardynał Wyszyński, aby się nie załamało pod ciężarem krzyża, to święty Józef do tego dojrzewał, że przez różne wydarzenia życiowe, przez różne doświadczenia, to nie jest tak, że od razu jest jakiś gotowy produkt finalny, do tego się dojrzewa. I tu nie chodzi przecież tylko o jednorazowe zrywy, ale o pewną stałą postawę serca, o pewną czujność na potrzeby dziecka, na potrzeby kobiety. Święty Józef uczy mężczyzn, żeby być gotowym pomagać nie tylko w wyjątkowych chwilach, typu prawda, Dzień Kobiet, rocznica ślubu, walentynki, prawda, jest miły, a potem to już radź sobie kobieto sama. Nie. Święty Józef uczy stałej troski, stałej opieki o swoją żonę, o kobietę, o dziecko. I co to znaczy stała troska i opieka? Ja to zrozumiałem, kiedy niedawno odwiedzałem mojego brata, który mieszka ze swoją żoną we Wrocławiu, i w czasie mszy świętej, którą odprawialiśmy, akurat tak się stało, że nie zdążyłem na ranną mszę świętą do kościoła tam ich parafialnego, a potem gdzieś musieliśmy jechać. Mówię, no nie zdążę do kościoła. No to już mówię, słuchajcie, no mam wszystko, odprawimy w domu. No dobrze, to odprawimy w domu mszę świętą u nich. A tak się składa, że jego żona, czyli moja bratowa, jest w ciąży, w zaawansowanej ciąży. I jest msza święta, wszystko idzie w normalnym porządku, a jeszcze trzeba dodać, że u nich było w pokoju, gdzie jest parkiet. Jest msza święta, wszystko idzie w normalnym porządku. Nagle święty, nie wiem co, mój brat bierze poduszkę. Mówi, o co mu chodzi, bierze poduszkę? A patrzę, a mój brat bierze poduszkę i jak trzeba było klęknąć, to dał swojej żonie, żeby brzemienna żona nie klękała na parkiecie, bo jej za ciężko, tylko na poduszce. Myślę sobie, ale on ją kocha. To jest właśnie czujna troska. Taki, prawda, niby nie tego, co ja mam robić, ale nic nie trzeba, ja tam w kuchni wszystko ogarnę, nie? Jak to żona, prawda? Po prostu, chociaż on tam się udziela też jak może, nie? Ale wie, kiedy zainterweniować. Jest bardzo czujny. Bardzo czujny. I wspomniałem, że mężczyzna do tego dojrzewa. Oczywiście, to się nie dokonuje od razu. Absolutnie, do tego się dojrzewa. Myślę, że znacie książkę Donald Gridge'a Dzikie serce. On pisze między innymi o tym dojrzewaniu mężczyzny, że każdy mężczyzna, żeby dojrzał, musi mieć takie trzy kluczowe doświadczenia w swoim życiu. Po pierwsze musi stoczyć bitwę, po drugie przeżyć przygodę, po trzecie musi obronić kobietę. Kiedy patrzymy na historię Józefa i Maryi, to widzimy, jak święty Józef toczył bitwę. O czymże była? To, przecież to była bitwa o życie Maryi i Jezusa. Ucieczka do Egiptu. Walka o przetrwanie jako uchodźca w Egipcie. Potem walka o przetrwanie z powrotem w Nazarecie. On toczył bitwę o życie swojej rodziny, o godne warunki bytowe. Toczył bitwę. Oczywiście można też pociągnąć analogię, gdy myślimy o życiu kardynała Wyszyńskiego czy Karola Wojtyły, świętego Jana Pawła II. Oni też stoczyli niejedną bitwę, na przykład o możliwość wybudowania kościoła w okresie komunizmu. Drugi element dojrzewania mężczyzny, on musi przeżyć przygody. Święty Józef bardzo przeżył zaginięcie i odnalezienie 12-letniego Jezusa w świątyni. On zrozumiał przez to przeżycie, by na nowo, jaka jest jego rola, że on przypomniał sobie, nie jesteś ojcem biologicznym. Nie jesteś. Ten ojciec w niebie jest ważniejszy niż ty, święty Józefie, niż ty, Matko Najświętsza. To było bardzo trudne doświadczenie. Też przygodę swoją przeżywali i prymas Wyszyński. To była bardzo trudna przygoda, uwięzienie. Tak samo bardzo trudną przygodą świętego Jana Pawła II był zamach. To była bardzo trudna przygoda dla nich wszystkich, ale bardzo ich uformowała jako mężczyzn. I w końcu każdy mężczyzna, żeby dojrzeć, musi obronić kobietę. Wtedy budzi się w jakiś sposób jego energia. Tak jak w przypadku tego mojego zaprzyjaźnionego strażaka, który w odpowiednim momencie chwycił tego malca pod prysznic i zawiózł czym prędzej na pogotowie. Święty Józef musiał obronić brzemienną Maryję, poszukając dla niej miejsca schronienia w Betlejem. Kardynał Wyszyński wielokrotnie bronił swoich żołnierzy jako kapelan w Laskach. Poprzez kazania bronił ich duszy, wzmacniał ich, także wspierał ich. Jest taka słynna opowieść, jak kardynał Wyszyński jako kapelan w czasie powstania warszawskiego, no jeszcze wtedy ksiądz Wyszyński, był świadkiem, jak do szpitala powstańczego przyniesiono żołnierza i miał częściowo wyrwaną nogę i trzeba było mu amputować nogę. Żołnierz się nie godził, ale w pewnym momencie się zgodził, ale powiedział: jeżeli ksiądz Wyszyński będzie przy mnie, to ja się zgodzę na tą operację. I ksiądz Wyszyński był i widział, jak mu ucinano nogę, jak on cierpiał. Patrzył na to wszystko i wtedy miał powiedzieć: szacunku do człowieka uczymy się najbardziej wtedy, kiedy widzimy, jak on cierpi. Drodzy moi, obronić kobietę. Ten motyw występował też między innymi w życiu świętego Ignacego z Loyoli. Myślę, że znacie tą opowieść, jak święty Ignacy podróżował, spotkał Maura. W czasie rozmowy z tym muzułmaninem doszli do tego, właśnie do Matki Najświętszej. I wtedy ten muzułmanin miał powiedzieć, że no chętnie uwierzy, że Maryja poczęła bez udziału mężczyzny, ale że po urodzeniu jeszcze została dziewicą. Nie bardzo mu się to w głowie mieści. No i zaczął się w jakiś sposób wyśmiewać z Matki Najświętszej. Święty Ignacy tak był zbaraniał, był w ogóle zadziwiony, nie wiedział, co ma zrobić, jak ma zareagować. Muzułmanin odjechał, no ale w pewnym momencie obudziła się ta męska duma w Ignacym i mówi, no jak to, ja chrześcijanin, nie obroniłem tej największej niewiasty, którą jest Matka Najświętsza, muszę w ogóle jakoś odpracować tą swoją winę. Wiem, co zrobię. Dogonię tego muzułmanina i zadam mu kilka ciosów sztyletem. Nie? Ale potem jakoś się oprzytomniał. Nie mogę, bo po prostu zabiję człowieka. Więc to w końcu, co mam robić? Czy mam bronić Matki Najświętszej i zabić tego muzułmanina, czy nie? No i tak toczył sobie dylemat. Dopisuje to dobrze biografia. I w końcu zrobił tak, że pomyślał sobie, jeżeli mulica, na której jechał, pójdzie drogą do wioski, odszuka Maura i zada mu cios sztyletem, jeżeli zaś mulica będzie się trzymać głównej drogi, zostawi go w spokoju. Zrobił tak, jak postanowił, a Pan nasz zrządził, że mulica trzymała się głównej drogi, choć wieś była odległa o 30 lub 40 kroków, a droga wiodąca do niej była szeroka i w dobrym stanie. Więc taką przygodę też miał Ignacy Loyola, który chciał obronić kobiety i tak dojrzewał. Wróćmy jednak do samego świętego Józefa, do mężczyzny, który jest sługą, który jest na trzecim planie. On zrozumiał, że ma być poddany Bogu i ze względu na Boga ma być poddany Maryi. I w tym kontekście święty Józef zobaczył, że Maryja jest dla niego pomocą. To nie znaczy, że ona jest w jakiś sposób jego niewolnicą, że jest zniewolona. Nie. To znaczy, że pomoc to znaczy, że ma mu ulżyć, ułatwić, okazać wsparcie, otrzeć łzy, pocieszyć. Bo jest to zgodne z kobiecą naturą, tą właśnie tą duszą opiekuńczą, pielęgniarską, o którą mówiłem. I to pragnienie spotkania się właśnie z taką duszą troskliwą, opiekuńczą, było silne w świętym Józefie. Kardynał Wyszyński zwrócił uwagę, że kiedy Adam był w raju, to chociaż miał wszystko, żył w szczęśliwym środowisku, chociaż mógł rozmawiać z Bogiem, to jednak w jego duszy brak było czegoś, kogoś. Dopiero gdy zobaczył, że Pan Bóg stworzył niewiastę, dopiero odkrył, że jest ktoś, kto rozumie jego serce, kto... I to jest niesamowite. Tak, w sercu mężczyzny jest wielkie pragnienie spotkania wspaniałej kobiety. Tym także dlatego, że mężczyzna, jak podkreśla kardynał Wyszyński, jest częściej bezradny aniżeli kobieta. Szybciej się załamuje, a kobieta często mówi, nie martw się, jakoś to będzie, poradzimy sobie. I znowu wracam do tej sceny. Po śmierci Jezusa, Jezus w grobie, zatoczony kamień. Kobiety oczywiście idą, bo nie zdążyły go namaścić, a przecież jako pielęgniarki muszą zatroszczyć się o ciało Jezusa. Idą, no kto nam ten kamień odwalnie? No nieważne, kto ten kamień, ale my musimy iść. Mężczyzna powiedział, najpierw muszę ściągnąć, dzisiaj powiedzieliśmy jakiś dźwig, prawda, jakiś paru siłaczy, otoczyć, prawda, ten... Nie, a kobiety, nie wiemy, kto nam odwali, ale idziemy. To jest tak silne. Jakoś sobie poradzimy. Właśnie kobiety są nieraz bardziej odważne niż mężczyźni. I mężczyzna musi się tego nauczyć od kobiet. Także tego, że kobiety są wierne do końca. Dlatego kardynał mówił, żonie nie wolno nigdy opuścić męża. Uczyńmy pomoc, mówi Bóg. Musicie znajdować wyjście, drogie żony, nawet wtedy, gdy zda się nie ma rozwiązań. Musicie widzieć, wnosić promyk nadziei. I właśnie do tego zachęcał, żeby kobiety były wrażliwe na potrzeby innych. I tej wrażliwości uczyły mężczyzn, którzy może są nieraz bardzo zapatrzeni w siebie. Mówił, nieraz żyje w tej kamienicy obok was człowiek biedny, samotny, na skraju ostatecznej nędzy. Nikt o nim nie myśli, nikt nie pomaga, chociaż otoczony jest ludźmi dobrze się mającymi i praktykującymi katolikami. Nie czekajcie na innych, wy im pomóżcie. I właśnie takiej postawy uczył się święty Józef od Maryi. Tej wrażliwości, tego wsłuchania się w potrzeby. I kiedy się to zrozumie, to kiedy mężczyzna to zrozumie, to nabiera do kobiety ogromnego szacunku. Ogromnego szacunku. Kardynał Wyszyński był z tego znany, że miał do kobiet ogromny szacunek, dlatego że każda kobieta przypominała mu po pierwsze Matkę Najświętszą, a po drugie jego rodzoną matkę, którą stracił w wieku 8 lat. W zapiskach więziennych znajdują się słynne słowa. Zapamiętaj sobie, to mówi do mężczyzn, ilekroć wchodzi do twego pokoju kobieta, zawsze wstań, chociaż byłbyś najbardziej zajęty. Wstań bez względu na to, czy weszła matka przełożona, czy siostra Kleofasa, która pali w piecu. To było w Komańczy. Pamiętaj, że w ten sposób płacisz dług czci twojej niepokalanej matce, z którą ściślej związana jest ta niewiasta niż ty. W ten sposób płacisz dług wobec twej rodzonej matki, która ci usłużyła krwią, własnym ciałem. Wstań i nie ociągaj się. Pokonaj twą męską wyniosłość i władztwo. Wstań bez zwłoki. Dobrze ci to zrobi. I kardynał Wyszyński miał taki zwyczaj. Siedział przy biurku, pracował. Jak wchodziła jakaś siostra zakonna, czy inna kobieta, wstawał, zostawiał swoją pracę, żeby przywitać się z kobietą. I to jest właśnie niesamowite. Kiedy się zrozumie, kiedy mężczyzna zrozumie, jak wiele może nauczyć się od kobiety, wtedy jego serce łagodnieje. Bo wiadomo, że mężczyzna ze swojej natury jest osobą, która ma wyrazistą, zdecydowaną wolę. Potrafi szybciej podejmować trafne decyzje, szczególnie w sytuacji wielkich zagrożeń. Potrafi też prowadzić różnego rodzaju dociekania, plany, strategie. Ale też potrafi w tym wszystkim oderwać się od rzeczywistości. I potrafi być za ostry. I dlatego kardynał Wyszyński podkreślał, że każdy mężczyzna musi mieć przy sobie jakąś kobietę, która będzie go korygować, strofować. Biada mężczyźnie, gdyby nie miał serca. Pamiętamy przecież polityków, wodzów i strategów, którzy wiedzieli, czego chcą, kierowali się potężną wolą w wykonywaniu swych zamiarów, ale zabrakło im serca. Dlatego pokryli świat trupami, morzem krwi, czerepami stalowych monstrów wojennych. Kobiety, trzymajcie rękę mężczyzny, który w momencie szału chciałby zniszczyć cywilizację ludzką. Niewiasty całego świata, chrześcijanki i niewierzące. Doskonale zrozumiał. Dlaczego to zrozumiał? Bo doświadczył tego na swojej skórze. Kardynał Wyszyński opowiada, że kiedyś jako Stefek Wyszyński wpadł w szalony gniew i swoim siostrom zniszczył, spalił wszystkie lalki. Nie mówi dlaczego, ale po prostu spalił. Był tak wściekły na nie. Kiedy ojciec jego przybył do domu i się o tym dowiedział, postanowił oczywiście Stefka ukarać. A wtedy Stefek schował się pod wielki fortepian, który był w domu. Fortepian otoczyły jego siostry i mówiły, tato, tato, nie karaj Stefka, on się nawróci. I właśnie kardynał Wyszyński od tego momentu zrozumiał, że właśnie kobiety łagodzą ten nieraz ostry, zbyt ostry klimat wprowadzony przez mężczyzn, którzy są mniej elastyczni, którzy częściej, prawda, narzekają, czy którzy mają większą skłonność do wrodzonego egoizmu, którzy są często bardziej uciążliwi i przyzwyczajeni do obsługiwania. I dlatego mówił, mężczyźni, no, w jakiś sposób obudźcie się, starajcie się być tymi, którzy bardziej służą, wychodzą z siebie, starajcie się przezwyciężać swój egoizm. Albo mówił, starajcie się po prostu sprzątać po sobie. Nie oczekujcie, że ktoś będzie wiecznie sprzątał po was. Albo nie wydawajcie swoich domowników na los swoich kaprysów. I mówił też o tym, żeby mężczyźni starali się domyślać, co jest potrzebne, jak pomóc kobietom. No, drodzy moi, zwłaszcza wy, drogie panie, nie wiem, czy wiecie, jeżeli wiecie, to tylko przypomnę, jest pewien dogmat psychiki mężczyzny w komunikacji. Ten dogmat brzmi następująco. To, co nie zostało powiedziane, nie istnieje. I dlatego mężczyźnie trzeba odpowiednio powiedzieć, potem jeszcze w jakiś sposób powtórzyć, przypomnieć. Oczywiście to nie znaczy, że mężczyzna jest zwolniony z domyślania się, ale jest jemu trudniej. On ma większą trudność w tej dziedzinie i dlatego, jeżeli, nie wiem, byś chciała, żeby on coś zrobił, prawda, to najpierw mu to powiedz. Ja czegoś takiego doświadczyłem, że ta cecha kobiet jest nie tylko obecna w życiu małżeńskim, ale także w życiu na parafii. Na mojej pierwszej parafii były siostry zakonne. I na początku mojej pracy, któregoś dnia wybrałem się na zakupy, wracam z zakupami, akurat miałem w przecież czystej reklamówce moje ulubione grejpfruty, niosę i spotykam na schodach pewną siostrę zakonną, która była sympatyczną osobą, ale czasami zbyt wybuchową i mówi do mnie tak, taki jesteś. O sobie to pomyślałeś, a mi to nie kupiłeś grejpfrutów. A mówię, droga siostro, ja nie jestem Duchem Świętym. Powiedz mi, co chcesz, a nie każ mi się domyślać. A najlepiej to napisz mi na kartce, to ja nie zapomnę. Wiesz, ja mogę ci kupić te 2 kilo grejpfrutów. Dam ci, nie chcę pieniędzy, ale powiedz mi o to, o co ci chodzi wcześniej. Nie każ mi się domyślać. Już następny raz, jak szedłem na zakupy, to wiedziałem, że lubi. Zawsze kupiłem też dla niej. No. Ale to tak działa. Musimy rozumieć, że jesteśmy inaczej troszkę stworzeni przez Boga i potrzebujemy dla siebie większej wyrozumiałości. I o tym, jak ważna jest komunikacja w relacjach damsko-męskich, mówi się o tym bardzo dużo. Mówi się o tym bardzo dużo. Drodzy moi, widzimy więc, że kobieta może bardzo dużo nauczyć mężczyzn. Może nauczyć delikatności, takiego zaangażowania w sprawy domowe, ale też kobieta może w jakiś sposób nauczyć mężczyzny, że istnieją takie potrzeby w relacji damsko-męskiej, o której on sobie nawet nie zdaje sprawy. Wczoraj mówiłem w kontekście tego, że piękno duszy, szczególnie duszy kobiety, nieraz wylewa się na piękno twarzy. I opowiadam o tej staruszce, która mówi, że nie używa kosmetyków, bo ona się po prostu modli, dlatego ma jasną twarz. Ale oczywiście to może być pewne uproszczenie. I mam świadomość, że w ten sposób można skrzywdzić kobiety, które mają naturalną potrzebę, większą potrzebę troski o ciało. I też to zrozumiałem na przykładzie pewnej siostry zakonnej. Opowiadała mi, że nie będę mówił szczegółów, gdzie to było, ale kiedyś ta siostra zakonna pracowała w pewnej kurii biskupiej i była osobą, która tam, nie wiem, pracowała w kuchni czy coś tam w kancelarii u biskupa, nie pamiętam, o co chodzi. No i nie dopytywałem się szczegółowo. Niemniej jednak pracowała i opowiadała o takim wydarzeniu, że biskup mówi, no drogie siostry, jutro wyjeżdżam do Rzymu, to jak wrócę z Rzymu, to przywiozę siostrę małżaniec. A ponieważ już te siostry długo pracowały, to były bardziej się mówią, księże biskupie, my już od księdza biskupa to mamy kilka różańców. Nie, ksiądz biskup dla nas coś oryginalnego przywiezie, jakieś dobre perfumy. Biskup oczywiście o nie miał z wrażenia, za nie mówił, ale kiedy pojechał do Rzymu, nie wiem czy osobiście, czy poprzez kapelana, kupił perfumy i potem przywiózł i dał siostrom, a siostry mówią, no teraz rozumiemy, że ksiądz biskup docenił nas jako kobiety. I tu chodzi też o takie elementy. Drodzy moi, już kończąc o świętym Józefie, pragnę przypomnieć, że święty Józef, naśladując Chrystusa, nie chciał być panem, ale sługą. Święty Józef dojrzewał do takiej postawy poprzez różne przygody, poprzez to, że stoczył bitwę, przeżył przygodę, poprzez obronę kobiety. Dzięki temu stał się bardziej delikatny i wrażliwy, bo wiedział, że dużo może nauczyć się od Maryi. I od tej chwili też wiedział, kiedy się schować na trzeci plan, a kiedy uaktywnić swoją siłę i jej odpowiednio użyć. I w ten sposób stał się silnym fizycznie i duchowo mężczyzną, sługą Jezusa i żony swej Maryi. Właśnie taki był plan Boga.